Wuchu na świat. Dziś Anna i Krzysztof Kobusowie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam
Dzień dobry.
Serdecznie.
Podróżnicy, z którymi odkrywać będziemy Afrykę. Jak to się stało, że ta Afryka pojawiła się gdzieś na waszym horyzoncie?
Gdyby zacząć od samego początku, to historia zaczyna się w latach 70., kiedy ja właśnie jestem po pierwszej klasie szkoły podstawowej. Tata ma kontrakt w Nigerii i mama ma do wyboru albo kupić małego Fiata, albo zabrać dwójkę dzieci, wsiąść na statek, bo wtedy nie latało się samolotami, i popłynąć do Nigerii, do taty i spędzić tam pół roku z nami. I mama stwierdziła, za co jestem bardzo wdzięczna, że samochód to może sobie jeszcze kiedyś kupią, a taka wyprawa się nie powtórzy. I ja, 7-letnia, z moim 6-letnim bratem wyruszyliśmy do tej Afryki, z której właściwie moich wspomnień niewiele zostało, bo to mały człowiek niewiele pamięta, ale gdzieś jakoś ta Afryka zapadła mi w sercu. I wróciłam do niej już jako dorosła, prawie 30-letnia kobieta i zauroczyłam się. Stwierdziłam, że tak, to jest moje miejsce na ziemi. To jest kontynent, który kocham absolutnie, z wszystkimi jego wadami i zaletami. I kiedy pojawili się na świecie nasi chłopcy, był taki pomysł, że można tą pierwszą wyprawę pojechać właśnie z nimi do Afryki, ale stwierdziliśmy wtedy oboje, że chyba nie jesteśmy na to jeszcze gotowi. I z 5-miesięcznym Stasiem i 2-letnim Michałem pojechaliśmy wtedy do Azji. Ale kiedy chłopcy mieli 2 i 3 latka, stwierdziliśmy, tak, już są dorosły, prawie chłopaki, ognisko umieją rozpalić, drewna narąbać. Takie afrykanerskie trochę mieli wychowanie, chociaż tutaj w Polsce. I wtedy zabraliśmy ich do Namibii.
No właśnie, a Namibia to było kiedyś takie marzenie Ani, która na jednym z festiwali podróżniczych oglądała slajdy Michała Kochańczyka i Eli Kuźmiuk i zobaczyła przede wszystkim pustynię Namib, najpiękniejszą pustynię świata. To te czerwone, wielkie, 300-metrowe nawet góry piachu. Dlaczego pustynia Namib jest najpiękniejsza? To nie jest tylko nasze zdanie. Ona wygrywa właściwie większość konkursów fotograficznych. Jak gdzieś jakieś zdjęcie pustyni wygrywa, prawdopodobnie na 99% jest to właśnie pustynia Namib. A dlaczego Namibia? Namibia to jest taki kraj, który można powiedzieć ma wszystko. Każdy, kto pojedzie, powinien wrócić z Namibii zadowolony. Dlaczego? Zacznijmy może od ludzi, od spotkań z ludźmi. Dwa ikoniczne plemiona afrykańskie, czyli Himba i Bushmeni. A do tego jeszcze dodajmy Damara na przykład. To już jest ta sfera ludzka. Nieprawdopodobne krajobrazy. No to już wspomniana pustynia Namib, ale też i Kaokoland. To jest takie wyzwanie typowe afrykańskie adventure. Do tego dodajmy jeszcze niezwykłe spotkania ze zwierzętami. Tam na przykład w Etoszy, Park Narodowy Wielkości Województwa Dolnośląskiego, jeździ się samemu, szukając zwierząt i te zwierzęta są dookoła nas. To nie jest tak, że jest jeden lew i 15 samochodów terenowych dookoła. Nie, 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 nic podobnego. Ktoś może powiedzieć, no dobra, ale takich zróżnicowanych krajów to jest wiele. Tak, tylko Namibia ma to wszystko, można powiedzieć, z górnej półki.
Powinna właśnie uprzedzić lojalnie państwa, że uważajcie, o czym zaczynacie marzyć, bo może się zdarzyć, że te marzenia poprowadzą was drogą, której w ogóle dla siebie nie planowaliście. Tak stało się trochę też w naszym przypadku. Wydaliśmy po tej pierwszej podróży do Namibii książkę poświęconą temu krajowi, bo okazało się, że nie ma w Polsce żadnej publikacji. Przez kilka lat potem jeździliśmy w różne inne rejony, no ale ta Namibia nas znowu dopadła. Ja zostałam w międzyczasie przewodniczką ze specjalnością Afryka i to już właściwie tuż przed 50, więc to jest kolejny dowód na to, że w każdym wieku można zacząć coś zupełnie nowego. I wracam teraz, aby tą Namibię pokazywać ludziom, opowiadać o tych moich ukochanych miejscach i odkrywać ciągle coś nowego. A także wróciliśmy z naszymi chłopakami. Śmieliśmy się, gdzie odpoczywa przewodnik po Afryce. W Afryce. W związku z czym 10 lat po pierwszej wyprawie wróciliśmy całą rodziną i była to niezwykła wyprawa, dlatego że my byliśmy inni, nasze dzieci były inne, nasze doświadczenia życiowe były inne. I po tej kolejnej wyprawie wydaliśmy taką książkę Namibia przez pustynię i burz, gdzie chodziło nam o to już mniej, żeby pokazywać nasze przygody, a bardziej, żeby pokazać właśnie tą różnorodność, bogactwo tego kraju, przyrodę, ludzi, historię. No i ta książka o Namibii, wiemy, że ludziom się bardzo podoba, a znowu nie przewidzielibyśmy tego wiele lat wcześniej. Krzysztof został wydawcą. Sami sobie ją wydaliśmy, ponieważ żadne wydawnictwo nie było w stanie udźwignąć udźwignąć tak niekomercyjnego projektu, bo to jest jednak niszowy temat.
I dodajmy jeszcze ładnego, ponieważ mając tak ogromny materiał, myśmy się nie zgadzali po prostu na wszelkie
kompromisy
manewry,
wydawnicze.
Manewry zwane to zróbmy coś po taniości. Nie. 450 zdjęć, 360 stron, świetny papier, szyta, klejona i tak dalej i tym podobne. Tak, książek często się po prostu już nie wydaje, chyba, że wydaje je się samemu, chociaż my przez crowdfunding mieliśmy też grono współwydawców, za co im zawsze dziękujemy i teraz też.
Ta książka gdzieś poprowadziła nas na zupełnie nowe tory i sprawiła też, że do tej Namibii chce nam się ciągle wracać, że jesteśmy tym krajem zauroczeni. Ja myślę, że Afryka ma przyprawioną gębę. Często ludziom wydaje się, że ona jest taka szalenie niebezpieczna, bardzo groźna, bardzo dzika, totalnie egzotyczna i szalenie niezdrowa. Trochę w tym winy, myślę, podróżników, którzy opowiadając o swoich przygodach, specjalnie jeszcze pompują różne takie sytuacje, żeby pokazać, jacy to oni są dzielni, nieustraszeni. W gruncie rzeczy Afryka jest zupełnie normalna, spokojna, w wielu miejscach absolutnie przewidywalna, a już Namibia to jest taki, można powiedzieć, święty spokój, tak? Ponieważ większość krajów jest pustynna, więc nie grożą nam żadne w zasadzie choroby tropikalne.
To jest niezwykłe, ale jadąc na przykład bezpośrednio z Europy do Namibii, nie potrzebujemy żadnych poza standardowymi szczepień. To jest jak na Afrykę niesamowite. A ktoś jeszcze popatrzy na przykład i mówi tak, 33 stopnie ciepła. No i pomyśli o tym, jak teraz u nas bywa ciepło, że żyje się ciężko, ciężko się chodzi. W Namibii jest inaczej. Jest suche powietrze przede wszystkim, więc nawet jeżeli jest wysoka temperatura, to oddycha, porusza się po prostu bardzo łatwo.
Jak zaplanować, jak zorganizować taką wyprawę do Namibii?
Nie jest to jakoś szczególnie trudne.
Musimy samolotem przelecieć z Warszawy do...
Z Warszawy do Windhoeku, ale tak sobie myślę, że najpierw jeszcze, jeżeli będzie to wypadało w szczycie sezonu, czyli lipiec, sierpień, to kilka miesięcy wcześniej warto zrobić rezerwację kluczowych noclegów, czyli w parkach narodowych, bo wtedy jesteśmy w sercu, w środku tej przyrody, ale w lipcu, w sierpniu te miejsca naprawdę się dosyć szybko rozchodzą, więc proponuję zacząć myśleć o Namibii kilka miesięcy wcześniej.
A Namibia to była kolonia niemiecka i ten porządek niemiecki nadal tam jest. Jeżeli na kempingu jest 40 miejsc kempingowych, to jest Mister 40, a nie 41. Może być 39 zajętych, ale na pewno nie zrobimy dla pana 41.
Albo 48, albo ile nam się będzie udawało.
Tak, także Namibia jest bardzo przewidywalna.
Wróćmy jeszcze do przygotowań. Czyli mamy w głowie, że chcemy jechać do Namibii. Zaczynamy szukać w miarę taniego połączenia. Można już poniżej 3000 znaleźć loty. Do wyboru mamy wszystko, co będzie kierowało się albo do Johannesburga, skąd mamy niedaleko już lot do stolicy kraju Windhoek, albo bezpośrednio do Windhoeku. Robimy zakup biletu, następnie zaczynamy się rozglądać za tym samochodem. Musimy zrobić rezerwację samochodu, bo no
dobrze,
to też będzie
konieczne. Ale co jest, jeżeli ktoś nie czuje się być kierowcą w Afryce?
Czy to znaczy już... jedyną rzeczą, którą musicie naprawdę mieć opanowaną jako kierowca, to jest umiejętność zmiany koła. Bez tego absolutnie nie można porwać się na self-drive, no bo średnio statystycznie każdy samochód przynajmniej jedną oponę, jedną gumę będzie miał w trakcie pobytu, więc ta umiejętność, żeby zmienić koło w sytuacji, gdy jesteśmy właśnie no, daleko od cywilizacji, czyli praktycznie przez cały czas, będzie kluczowe. A jeśli ktoś nie czuje się na siłach?
To są organizowane wyjazdy, gdzie jedzie się w małej grupie, powiedzmy 12-14 osób. Jest polski przewodnik i jest cała obsługa, można powiedzieć, namibijska. W związku z tym my mamy się interesować tylko tym, żeby mieć sprzęt fotograficzny zawsze czynny.
I krem z filtrem. I jeszcze trochę kremu z filtrem. Tak, zawsze.
No i humor dobry. Żeby, pamiętajcie.
Czyli są wyjazdy turystyczne i w zasadzie to jest kraj prosty. Co ważne, w całym kraju język urzędowy to angielski, więc wszędzie po angielsku się dogadamy. Oczywiście możemy się nauczyć też któregoś z miejscowych języków. Jest ich 11 do wyboru, a więc ja aktualnie uczę się Oshivambo. To jest taka większość, która tam mieszka. Ongini mogłabym państwa powitać, czyli jak się macie. No i uczyłam się też trochę języka Damara, który jest bardzo trudny, bo jest to język mlasków, czyli takich kliknięć, których są cztery, Noas, czyli dzień dobry. Aczkolwiek wszyscy nam na miejscu się śmieją, bo jeszcze te moje mlaśnięcie jedno nie jest takie do końca, jak być powinno, ale dobra, no jestem na...
Czyli generalnie Ania w ich języku mówi, powiedzmy, nie dzień dobry, ale dzień dobry.
No jakoś coś, wiedzą o co chodzi i to jest bardzo miłe.
Jest już na poziomie komunikatywnym.
Tak jest.
Zaczynamy zwiedzanie Namibii od stolicy?
Tak, bo tam przyjechaliśmy.
No, tak, oczywiście.
Przede wszystkim to, co będziemy potrzebować, to własny samochód. Dlatego, że Namibia jest, ile Krzysztof, większa od Polski?
Mniej więcej 3 razy większa od Polski, natomiast ludzi żyje tam około 2,5 miliona, więc tłoku nie ma.
I nie ma też specjalnie transportu poza oczywiście głównymi miastami, więc największą przyjemnością jest zresztą odkrywanie tego kraju na własną rękę samochodem, czy to osobowym, czy terenowym. Jest na miejscu polska firma Bocian Safaris, prowadzona przez małżeństwo polsko-namibijskie, zresztą która wypożycza samochody.
Cudowna ich historia. No Jurek Mazgaj kiedyś był po prostu rybakiem. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale jest taka słynna szanta od Świnoujścia do Walvis Bay. Droga nie była krótka. I to Walvis Bay, to jest właśnie w Namibii. Port, który kiedyś był jako baza, polska baza rybacka wykorzystywany. No i Jurek tam pływał. A że był rybakiem, to podlegał miejscowej inspekcji rybackiej. No i przychodziła taka piękna...
Pani Helmi, która kontrolowała połowy.
No tak, mu wytykała, no a tu rybkę złapał za małą, a tutaj jakiś krabik się w sieć zaplątał, a nie powinien. No i tak go męczyła, że się chłopak zakochał. Próbowali mieszkać w Polsce, na tym samym południku, co Walvis Bay, na Wolinie. No ale okazało się, że jednak jest trochę tutaj za zimno. W związku z tym zamieszkali właśnie w Walvis Bay w Namibii. I uwaga, Jurek teraz jest kapitanem diamentowca. O diamentach to jeszcze potem opowiemy.
W każdym razie zamienił łowienie ryb na łowienie diamentów.
A razem, ponieważ miesiąc pływa, miesiąc jest na lądzie, razem prowadzą właśnie Bocian Safaris.
I to jest urocze, dlatego że jeżeli przyjeżdżamy gdzieś i się pytają zawsze tam w miejscach na kempingu, rejestrując, tak, skąd przyjechaliśmy, jaka firma, ja mówię: Hi, we are from Bocian Safaris. A, Bocian. Więc powoli to polskie jedno
słowo. Jeden z polskich wyrazów też rozpoznawalny w Afryce. Co w stolicy musimy zobaczyć?
Przede wszystkim przylecimy tam. Lotnisko jest 40 kilometrów od miasta i do niedawna były takie dwa główne symbole Namibii, symbole stolicy. Był to Kościół Chrystusowy w 1910 roku wzniesiony przez Niemców w takim protestanckim, prostym stylu. I obok niego stał pomnik żołnierza wojsk Schutztruppe, czyli takich niemieckich wojsk kolonialnych. I Namibia dosyć późno odzyskała niepodległość, bo w 1990 roku, ale ten pomnik niemiecki cały czas tam był. I w końcu niedawno został usunięty na tym samym postumencie.
Nie zniszczony.
Na tym samym postumencie natomiast został postawiony pomnik Sama Nujomy, pierwszego prezydenta niepodległej Namibii. A za pomnikiem wybudowano Muzeum Niepodległości. Wielkie, gigantyczne, o którym miejscowi śmieją się, że jest to największy ekspres do kawy w Afryce. Faktycznie wygląda
jak ekspres przelewowy.
Coś takiego. W każdym razie dzisiaj to są te dwa miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć. Miejsca z bardzo bogatą i skomplikowaną historią, dlatego że za Muzeum Niepodległości jest Alte Feste. To była taka pierwsza twierdza, pierwsza budowla, którą Niemcy wznieśli, kiedy pod koniec XIX wieku tutaj dotarli. A potem w tym miejscu był też obóz koncentracyjny, gdzie była miejscowa ludność przetrzymywana. Więc nieprzypadkowo to Muzeum Niepodległości jest właśnie w tym miejscu zbudowane.
Odzyskanie w ogóle niepodległości przez Namibię i można powiedzieć ich stosunek do historii jest absolutnie niezwykły, jak na kraje afrykańskie, a nawet można powiedzieć na kraje wręcz historii Europy, świata. Ponieważ oni się tyle napatrzyli na dużo złego, co się działo u sąsiadów, mieli tyle fal uchodźców właśnie z ościennych krajów, że stwierdzili, że nie. Kiedy my odzyskamy niepodległość, tak nie będzie. Nie będziemy robić maczetą rozliczenia z przeszłością, o której będziemy pamiętać, ale musimy żyć razem, bo kochamy ten kraj, kochamy to miejsce. W związku z tym do Namibii na przykład przeprowadza się bardzo dużo osób, które sprzedają świetnie prosperujące firmy, piękne domy w RPA, bo czują się tam po prostu zagrożeni. Tam nie wyjdą sobie wieczorem do knajpki przejść się przez miasto. Natomiast zrobimy to znakomicie, czy w Windhoek, czy w Swakopmund, czy w Luderitz, największych miastach właśnie w Namibii.
Natomiast stolica nie jest jakimś miejscem, które koniecznie trzeba by dogłębnie zwiedzać, więc po pobieżnym zobaczeniu wszyscy wcześniej czy później wsiadają w samochód i wyruszają w interior, bo to tak naprawdę ten interior jest tym największym skarbem.
No to teraz jeszcze zaopatrzenie.
Poczekaj, i jeszcze dodajmy, że kiedy przylatuje się z Europy, to Windhoek wydaje się prowincjonalnym miastem. miastem, tak? 300-400 tysięcy mieszkańców, no ale kiedy wraca się z interioru, to jest absolutnie metropolia. To jest jedyne miejsce w kraju, gdzie mamy szansę stanąć w korku, zobaczyć wieżowce.
Tak, 5 samochodów.
Tłumy na ulicach. No generalnie to jest prawdziwe miasto, tak? I jednocześnie, co bardzo ważne, a Windhoek przez 5 lat z rzędu wygrywał jako najczystsza stolica w Afryce.
No i przypomniałaś mi jeszcze o jednej rzeczy, to ja w takim razie zdradzę tajemnicę pomnika niezwykłego. Otóż jest tam pomnik meteorytów, ale nie jest to tak, że ktoś wymyślił pomnik meteorytów, tylko to są faktycznie ważące kilkadziesiąt kilogramów kawałki meteorytu, które tak naprawdę gdzieś na giełdzie to byłoby warte pewnie z $1 000 000. Natomiast one przypominają, że Namibię nawet upatrzył sobie taki meteoryt Hoba. Największy meteoryt świata, który właśnie lecąc przez kosmos wybrał Namibię na miejsce tego ziemskiego spoczynku. To jest mniej więcej taka szafa gdańska po prostu z litego
metalu,
żelaza z dodatkiem jakiegoś niklu i tak dalej, która spadła, leży, jest odkopana, można zwiedzać to miejsce.
Chcemy odkrywać Namibię w interiorze, chcemy odkrywać Namibię poza miastem. Czy do takiej wyprawy musimy się wcześniej przygotować, musimy ją zaplanować, czy to może być totalny spontan?
Wszystko zależy, kiedy jedziemy.
Tak, totalny spontan może niekoniecznie, bo jednak zawsze lepiej się przygotowywać do każdego wyjazdu. Natomiast jadąc do Namibii, warto przede wszystkim wziąć pod uwagę, kiedy jedziemy. Jeżeli jedziemy naszym latem, to proszę pamiętać, że tam jest ich zima. Czyli kiedy w dzień jest całkiem znośnie,
24-27 stopni.
A to nocą na pustyni może być zero, albo nawet minus. I często są ludzie zaskoczeni i największym marzeniem to jest polarowa czapka, szalik i rękawiczki.
Tak, nigdzie człowiek tak nie zmarznie jak w Afryce.
Natomiast jeżeli jedziemy na przykład, nie wiem, w październiku, no to jest o tyle przyjemnie, że te pogody się wyrównują między dniem i nocą i na przykład nocą jest 22 stopnie. Dlaczego to jest ważne, żeby nocą było w miarę ciepło? Ponieważ jest tam po prostu kultura grilla. Czyli każde miejsce biwakowe ma grilla i siedzenie właśnie przy ognisku, grillowanie, to jest można powiedzieć taka podstawa wieczornego życia. Wieczornego, ponieważ o godzinie 18 zachodzi słońce, błyskawicznie, nie ma tak jak u nas, że jest długo, długo jeszcze zmierzch.
Czasem o 19 zależy od pory roku.
Tak, ale generalnie tak trzeba planować, że już o 17 jesteśmy na biwaku. Namioty najczęściej są na dachu samochodu, rozkłada się je w 5 minut, więc przygotowanie biwaku nie trwa długo. Natomiast później właśnie rozpalamy ognisko i sobie możemy spokojnie posiedzieć, pozgrywać zdjęcia.
Mówiliśmy, że zależy kiedy, dlatego że na przykład styczeń, luty, to są takie miesiące poza sezonem, kwiecień. Wtedy jest bardzo mało turystów i bardzo zielono. Jest to moment, kiedy jest pora deszczowa, która niestety akurat w Namibii ostatnio bardzo omija ten kraj. I to jest taki moment, kiedy no, nawet jest szansa, że przyjedziemy do Parku Narodowego niezapowiedziani, bez rezerwacji i mamy możliwość być może znaleźć tam miejsce. Ale w sezonie turystycznym, który zaczyna się od czerwca i trwa mniej więcej właśnie do października, naprawdę jeżeli nie mamy tej rezerwacji wcześniej zrobionej, to najprawdopodobniej nie będziemy mogli w sercu Parku Narodowego nocować, a tym samym, kiedy jest najpiękniejsze światło, najwięcej się dzieje, najbardziej jest to ciekawe fotograficznie, no my będziemy musieli wyjeżdżać po prostu.
Tylko podkreślmy jedną rzecz. To, że zajęte są miejsca, to nie znaczy, że jest tam jakiś dramatyczny tłum. Bo przypomnę, jeżeli na przykład kempingu Parku Narodowego mamy 40 miejsc, to 40 miejsc po prostu będzie zajętych.
Na ile dni zaplanować taką wyprawę objazdową po Namibii?
Najkrótszy wyjazd, który pilotowałam po Namibii, to było 9 dni i to już pozwala rozsądnie coś zobaczyć i coś przeżyć. Oczywiście no najlepiej jest, jeżeli możemy jakieś 3 tygodnie poświęcić, bo wtedy więcej możemy zobaczyć. Są też organizowane lotnicze safari, w czasie których nie przemieszczamy się samochodem, tylko mamy do dyspozycji awionetkę z miejscowym pilotem i wtedy no, duże dystanse stosunkowo krótko się pokonuje, a na miejscu w tych lodżach są samochody, które nas obwożą i możemy zobaczyć atrakcje w okolicy, no ale to już jest bardzo, bardzo drogie. W ogóle trzeba pamiętać, my mamy taki stereotyp tej Afryki jako takiego miejsca bida z nędzą, ratujmy i wspomagajmy, bo sobie sami absolutnie nie poradzą, co jest oczywiście bardzo krzywdzącym stereotypem i absolutnie nie jest to prawdziwe, już na pewno nie dla całej Afryki. I trzeba pamiętać, że w Namibii na przykład są też takie lodże, które są niebywale luksusowymi miejscami, które są przepięknie zrobione, fantastycznie wkomponowane w krajobraz i bez problemu można znaleźć takie miejsca, gdzie nocleg będzie kosztował 1000-2000 dolarów amerykańskich od osoby i uwaga, one bardzo często są oblężone na rok, dwa lata wcześniej po prostu.
No zresztą wystarczy wspomnieć, że Angelina Jolie przecież Namibię wybrała na miejsce urodzenia swojego dziecka i pokochała ten kraj, także
tak,
wraca.
Tak, Angelina z bradem przyjechali do Namibii, tam urodziła się ich córeczka Siloh, między innymi dlatego, bo mieli pewność, że nie przyjadą tam paparazzi, bo nawet jeśli przyjadą, to w związku z tym, o czym mówiliśmy, prawo i porządek, nikt ich nie wpuści pokątnie do szpitala, żeby fotografowali. I kiedy Angelina właśnie bąknęła, że zamierza zrobić licencję pilota i kupić tam mieszkanie, no to wszyscy po prostu byli absolutnie zachwyceni. A żeby daleko nie szukać, księżna Meghan z księciem Harrym, kiedy wybrali się w podróż poślubną, trafili właśnie do Namibii na farmę Okonjima, też takie piękne, stylowe miejsce, gdzie prowadzona jest ochrona gepardów i lampartów, dlatego że ta Namibia już się gdzieś w świecie przebiła do świadomości, że jest taki kraj gdzieś na końcu Afryki, który jest piękny, bezpieczny i bajecznie piękny.
Jeśli sami planujemy taką wyprawę po Namibii, to pewnie myślimy, układając tę wycieczkę, miejscami, gdzie możemy przenocować.
Trasa generalnie po Namibii jest, można powiedzieć, taka stała. Są dwie pętle. Pierwsza to jest pętla południowa, przy czym może być południowa krótsza albo południowa dłuższa, w zależności od tego, ile czasu w ogóle w Namibii mamy do spędzenia. Krótka pętla południowa to jest tak, że z Windhoek jedziemy przez Solitaire, najmniejsze miasto Namibii, w kierunku właśnie pustyni Namib. Tam polecam przynajmniej dwa noclegi na pustyni Namib, na przykład,
zawsze,
żeby też...
fotografujemy.
Tak, żeby można było na przykład jeden nocleg wykorzystać, żeby wstać o świcie i pojechać na pustynię. I tu właśnie taka praktyczna uwaga. Ci, którzy śpią poza Parkiem Narodowym, są wpuszczani o godzinę później niż ci, którzy śpią wewnątrz Parku Narodowego, więc mają mniejsze szanse dojechać po prostu dalej w jakieś fajne miejsca. I wracamy potem przez Walvis Bay do Swakopmund, kończąc jak gdyby tą pętlę w Swakopmund południową. Można oczywiście pojechać też dalej do drzew kołczanowych, to endemiczna roślina, która przypomina trochę takie drzewko, które by czarownica wymyśliła, a tak naprawdę to jest drzewo z aloesem na końcu. Te aloesy, takie, które rosną w doniczkach, kiedyś bardzo popularne, to tutaj są w formie drzewa. No a dalej mamy Luderitz, mamy Ice Ice, mamy Oranjemund. To już jest wyprawa, także trzeba mieć jeszcze dodatkowy minimum
tydzień. Ja myślę,
tydzień.
Krzyś, że nasi słuchacze jeszcze nie mają całej mapy Namibii w głowie,
to,
więc nie ma co
zaprosić
zarzucać.
Może na Travel Namibia.
Tak, jest strona Travel Namibia, gdzie są te wszystkie informacje. Natomiast pytanie brzmiało, czy można przenocować tam, gdzie są te atrakcje turystyczne. Tam tak. Wszędzie są noclegi. Pamiętajmy też, że każda farma w Namibii ma swoje miejsca, które wynajmuje dla
Czyli
turystów.
Czyli tak zwana farma gościnna.
Dlatego, że no, dla farmerów jest to dodatkowe źródło dochodu. Dla nas jest to możliwość przenocowania, jeżeli źle obliczyliśmy się z czasem. Bo w Namibii, chociaż to taki wielki i pustynny kraj, nie można nocować na dziko. Jest to z jednej strony forma ochrony miejscowej turystyki, a z drugiej forma bardzo, myślę, potrzebna ochrony krajobrazu. Dlatego, że gdyby puścić turystów, żeby sobie jeździli gdzie chcą i nocowali tak jak chcą, umówmy się, mamy wszyscy wszędzie na całym świecie olbrzymi problem ze śmieciami, a Namibia go jeszcze nie ma. Namibia cały czas jest pięknym krajem, gdzie możemy jechać dziesiątkami, nawet setkami kilometrów i nie ma reklamówek, nic nie powiewa
na
krzakach.
Nie ma papierka żadnego. Natomiast jeszcze jest ważna rzecz. W wielu miejscach Namibii nie można też zjeżdżać z, jak gdyby, z utartej drogi z tego względu właśnie, żeby nie psuć krajobrazu, bo gdzie indziej te ślady po samochodzie, one znikną. A są miejsca w Namibii, gdzie jest słaby wiatr, pada raz na 20 lat i po prostu
odciski kół
widać
zostają
z czasów wojny, na przykład ślady gąsienic czołgu, które cały czas można oglądać, pomimo że kilkadziesiąt lat minęło od jego przejazdu. No i tak, i można powiedzieć, że...
Wracając na szlak może?
Wracając na szlak,
Swakopmund. Mówiłeś, że jest ta pętla właśnie południowa i potem pętla północna, czyli te największe atrakcje na północy, w zależności od tego, ile mamy czasu. Tą pętlę północną, można powiedzieć, zaczynamy od właśnie Walvis Bay, Swakopmund, potem możemy wybrzeżem szkieletowym kowem podjechać do góry. No i potem w zależności od czasu, który mamy, albo możemy odwiedzić Kaokoland, Pani Himba, dotrzeć do wodospadów Epupa, Park Narodowy Etosza, Płaskowyż Waterbergu.
Bushmeni,
dużo więcej, powiedzmy, takich atrakcji turystycznych znajdziemy właśnie na tej północnej pętli, dlatego zwykle planując podróż robi się tak, że trochę czasu na południu i dwa razy więcej czasu na północy.
Czyli na południe jedziemy po to, żeby przede wszystkim zobaczyć pustynię Namib, a potem zaczynamy
jechać na północ. Jedziemy po to, żeby zobaczyć zwierzęta i spotkać ciekawych ludzi. To
tak
w takim
jest.
Największym skrócie. Jeżeli spojrzymy na mapę Namibii, to okaże się, że mamy dwie granice. Granica południowa, wyznaczona przez rzekę pomarańczową, Orange River, to jest granica z Afryką Południową, i granica północna, wyznaczona przez rzekę Kunene, to jest granica z Angolą.
I to są jedyne stałe płynące rzeki w Namibii.
Nie, teraz przeszarżowałeś, dlatego że na Caprivi Strip jest jeszcze Zambezi, Okavango,
tak,
więc
ale
jest
to już, ale dobra, te główne, poczekaj. Główne kraju.
Te graniczne główne rzeki. I teraz tak, między nimi 1500 kilometrów lądu. To jest teren pustyni Namib, wybrzeża szkieletowego, i to jest miejsce, gdzie tak naprawdę jest 5 miast. Na 1500 kilometrów. Dlaczego? No bo z dołu od Antarktydy płynie sobie zimny, lodowaty prąd bengalski. Ma to taki skutek, że spotykają się dwa kompletnie różne środowiska, lodowatej wody i gorącego piasku. Dlatego pustynia Namib została wpisana właśnie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako unikalny krajobraz przyrodniczy tych olbrzymich wydm, które schodzą do morza. To jest poniżej Walvis Bay, jak się patrzy. Natomiast ten arktyczny prąd przynosi ze sobą bardzo dużo życia, bardzo dużo pokarmu. Stąd na wybrzeżu Namibii szacuje się, że jest między 2 a 3 miliony uchatek. Uchatki to jest coś takiego jak foki, tylko że różnią się od nich jak psy od kotów. Najprościej je rozpoznać po tym, że mają takie malutkie uszka. I w Namibii możemy wejść w sam środek filmu przyrodniczego, czyli jest taki przylądek Cape Cross, gdzie jest olbrzymia kolonia uchatek. W zależności od pory roku tam jest ich między 80 a 200 tysięcy. I ten moment, kiedy idziemy drewnianym małym pomostem i dookoła ciągle ktoś ryczy, ktoś się przewala, małe uchatki wzywają swoje mamy, mamy dyskutują między sobą, czy jest ten kamień, żeby na nim wygodnie głowę położyć. To jest coś niewiarygodnego. To jest po prostu naprawdę, jakbyśmy weszli w sam środek filmu i ta przyroda jest wokół nas. Doświadczenie jedyne w swoim rodzaju.
Ta północna wyprawa?
Mamy takie największe dwa miasta, to jest Walvis Bay i Swakopmund, od 30 kilometrów od siebie
oddalone. Walvis Bay jest takie bardziej przemysłowe, baza rybacka,
portowe.
Stocznia.
Tam jest tak. Wielki port, a Swakopmund to jest taki nasz Sopot, nawet molo
mają. Dokładnie. Proszę państwa, jakbyśmy zrobili kilka zdjęć w Swakopmund i podpisali Sopot, to myślę, że parę osób by się dało złapać, bo się śmiejemy, że ci sami architekci, ci sama architektura.
Architektura kurhausowa, czyli taka szachulcowa z elementami secesji. To miasto powstawało na początku XX wieku. Dla mnie niewiarygodne jest, że to miasto powstało na pustyni, w szczerym piachu. Kiedy wejdziemy na wieżę, z której kiedyś wypatrywano statków i wozów, zobaczymy, że dookoła jest pustynia, są te wydmy.
No i znakomite też aktywności, bo można tutaj jeździć na fatbajkach, czyli takich rowerach, które się w tym piasku nie zapadają. Można po prostu zjeżdżać sobie na specjalnie przystosowanych takich deskach, albo po prostu
można
na nartach.
Można popłynąć w rejs. Z delfinami. Tam każdy kapitan łodzi ma oswojone zwierzęta, ma oswojone uchatki, które włażą na pokład, oswojone pelikany. Ja ostatnio właśnie pierwszy raz w życiu karmiłam pelikany, a dowiedziałam się też, że i uchatki, i pelikany łykają ryby zawsze od strony głowy, bo od ogona mogłaby im stanąć w gardle. Mają zaprzyjaźnione mewy, które lądują między ludźmi, więc wygląda to w ogóle niesamowicie, tak? Cała ta przyroda jest na wyciągnięcie ręki w sensie absolutnie dosłownym.
No i też na tych górach piachu, na pustyni możemy pojechać na przykład z legendą przewodników pustynnych Tomim Collardem, żeby zobaczyć, że pustynia żyje, czyli zobaczyć Little Five.
Little Five, czyli mała piątka, mała pustynna piątka, to są zwierzęta, które żyją właśnie na pustyni. Kameleon, pająk, tańcząca biała dama, bo kiedy jest zagrożony, to podkula łapki pod siebie i stacza się w dół wydmy. Jak kulka, żmija karłowata, którą czasem się trzeba naszukać, żeby znaleźć.
No, czarny skorpion niekiedy też jest
zaliczony. Czarny skorpion, jaszczurka, stepniarka, piaskonurek, która jest taką jaszczurką, która po prostu potrafi zanurkować w mgnieniu oka w piasku. Ma pseudonim pustynne safari, bo naprawdę tak szybko szybko biega, że sfotografować ją jest naprawdę bardzo trudno. Więc tych aktywności jest bardzo dużo dla osób, które chciałyby pojeździć po tych niebotycznych wydmach. Są wyprawy samochodami z miejscowymi przewodnikami. Ja się ich kiedyś pytałam, słuchajcie chłopaki, a kiedy byście zaczęli jeździć po tych wydmach? On mówi, w sensie, że ja zacząłem prowadzić samochód. Ja mówię, no. On mówi, jak miałem 10 lat, bo wtedy już sięgałem do pedałów kierownicy. I faktycznie jest tak, że oni, można powiedzieć, od małego jeżdżą po tych piaskach i tam, gdzie my byśmy mogli spowodować wypadek, czy się zakopać, no oni czują się absolutnie jak ryba w wodzie. Chociaż to nie wiem, czy właściwe porównanie.
Mają oswojony teren.
Tam jest też kilka muzeów, które warto by było odwiedzić. Ach, jest oczywiście Galeria Kryształów, jest Muzeum Historii Miasta Sławkopmund. Co ciekawe, tu z pozdrowieniami dla wszystkich dentystów. Muzeum zostało założone przez pana Alfonsa Webera, który był dentystą i często ludzie nie mieli pieniędzy, żeby mu zapłacić, więc darowali mu różne rzeczy. Jak to wszystko przestało się mieścić, to żona powiedziała, kochanie, a może zrobimy z tego muzeum? I tak powstało właśnie muzeum. I jeżeli ktoś z państwa był bardzo zainteresowany skomplikowaną i trudną sytuacją Namibii momentami, to polecam taką książkę Witamy w Białej Afryce Wojtka Rogali, która opisuje właśnie ten kraj pod kątem białych ludzi, jak oni tutaj żyją i mieszkają, bo pamiętajmy, że też właśnie Afrykanerzy to też część tej namibijskiej społeczności i mozaiki.
Namibia jest bogatym krajem, uran, diamenty, turystyka, rybołówstwo, hodowla. No i właśnie, wróćmy jeszcze może do diamentów i do tych kamieni szlachetnych. Crystal Gallery, niezwykłe muzeum, gdzie na przykład możemy zobaczyć w holu największy kryształ kwarcu na świecie. Wydobywali go kilka lat, ale wydobyli, dowieźli. Kryształ ma chyba 4 metry mniej więcej wysokości. Jest absolutnie niezwykły, ale też niezwykłe są miejsca zabaw dla dzieci. No bo wiedzą państwo, no jest muzeum, to teraz jest taki trend, że dziecko też w muzeum jest pełnoprawnym zwiedzającym, ale musi mieć jakieś swoje aktywności. I aktywnością na przykład tam jest to, że jest taka nyża skalna, wypełniona półszlachetnymi kamieniami. I tak jak my mamy piasek w piaskownicy, to tam piaskownica wypełniona oszlifowanymi, pięknymi kamykami.
Tak, no, dla dzieci po prostu wow. Te krysie oczka, no nawet ja się tam lubię pobawić.
Ja też.
To czyli co? Dorosły też może odwiedzić te miejsca.
Absolutnie. Oczywiście.
Jesteśmy na północy i ruszamy na najpiękniejszy kemping.
No właśnie, bo mówiliśmy o takich super wspaniałych, luksusowych lodżach, ale możemy też mieć luksus spania w absolutnie dzikiej przyrodzie, pod milionem gwiazd.
Dzikiej przyrodzie, ale całkiem legalnie, bezpiecznie, bo myślę o Spitzkoppe. Spitzkoppe to jest wygasły wulkan, który jest absolutnie niezwykły, ponieważ wznosi się na 700 metrów nad kompletnie płaską równiną, czyli odrywamy się od wybrzeża szkieletowego, mniej więcej od Cape Cross i jedziemy w kierunku wschodnim i nagle wyrasta nam Spitzkoppe. Na początku malutkie, ale z każdym kilometrem rośnie nam w górę i aż po prostu wierzyć się nam nie chce. No jak to? Tak, na takiej pustyni został, no został ten trzon wulkaniczny. On należy do miejscowej społeczności, która stwierdziła, że w takim razie zrobi z niego, skoro on się tak podoba, kemping lokalnej społeczności. Czyli mamy praktycznie zero wygód, mamy toaletę, mamy beczkę
miejsce
na śmieci,
na
miejsce na ognisko zawsze i grilla. I no i właśnie, niezwykłe otoczenie przyrodniczo-krajobrazowe. Tam są takie śmieszne zwierzęta.
Góralki przylądkowe.
No jak to
wygląda trochę tak jak skrzyżowanie świnki morskiej ze świstakiem. Takie niskie, krępe, niewywrotne.
I więc jak słyszymy, że coś strasznie krzyczy do nas, to prawdopodobnie są właśnie góralki.
No one rzadko krzyczą.
Natomiast samo Spitzkoppe to jest takie miejsce znowu, że w Namibii musisz tam być. Przede wszystkim zachody słońca. Przepiękne. No i łuk skalny.
Ale mówiliśmy też, że skarbem Namibii są ludzie. Są to...
Czyli jedziemy dalej na północ.
Tak. I dalej na północ jadąc w pewnym momencie spotkamy kobiety w wiktoriańskich sukniach do samej ziemi, w kapeluszach, takich toczkach sterczących na boki.
Jako mężczyzna się wtrącę, każda suknia jest inna.
Każda suknia jest inna i szyje się u krawcowych, nie kupuje się gotowych. Ma kilka warstw tiulu pod sobą i halek. Kobiety wyglądają zjawiskowo i to jest pamiątka po tym, jak przyjechali tu właśnie Niemcy i panie pastorowe doszły do wniosku, że miejscowe kobiety obnażone chodzić nie mogą, w związku z czym ją ubrały zgodnie z ówczesną modą i to przetrwało do dzisiaj. I do dziś dla Herero te stroje są częścią ich tożsamości, ich tradycji. Jestem pewien paradoks historii, że Niemcy, którzy tworzyli tutaj obozy koncentracyjne dla Herero, jednocześnie dali im część tej tradycji w postaci tych sukien. Panie wyglądają przepięknie, zjawiskowo. zjawiskowo i naprawdę są niezwykłe. Szyją jako pamiątki właśnie takie laleczki Herero, dokładnie w takich wiktoriańskich sukniach do samej ziemi. I co ciekawe, jeszcze jakieś 200 lat temu one wyglądały identycznie jak Himba, które dla odmiany do dziś kultywują prastarą swoją tradycję, zwyczaje, kulturę, które między innymi polegają na tym, że one żyją na terenach pustynnych. Tam, gdzie nie ma wody, to oznacza, że nie używają wody do mycia ciała. Panie Himba, dla nich woda jest tabu, nigdy nie myją się wodą, ale okadzają się takim wonnym dymem, co rano odbywają taki rytuał piękna, nacierają całe ciało ochrą i wyglądają absolutnie zjawiskowo pięknie.
Bardzo ciekawe mają pralki, to jest taki stożek jakby z wikliny zrobiony. Ten stożek stawia się na miseczce, gdzie właśnie dymi kadzidło i obkłada ubraniem. I to po prostu jest pranie w dymie.
Panie Himba noszą ubrania z koziej, krowiej skóry, takie spódniczki wyprawiane. No i oczywiście to jest tak, my przyjeżdżamy, chcemy się zachwycać i turyści mówią, dotarliśmy do ostatniego nieskontaktowanego miejsca. No więc oczywiście nie jest to prawdą. One doskonale wiedzą, jak wygląda supermarket, telefon komórkowy, raz na kilka dni gdzieś w którejś wiosce jest samochód, więc jadą po zakupy. Co nie przeszkadza im, że jak z nimi właśnie rozmawiałam. I one mówią, no słuchaj, no ale co ten twój świat, ta twoja cywilizacja ma nam do zaoferowania? Te wasze ubrania? Mówię, no to w ogóle takie to nędzne podrze się zaraz będzie okropnie wyglądać. No co? Telefony, telewizor mówi, w ogóle z ich punktu widzenia one żyją w zupełnie innej rzeczywistości i są tam szczęśliwe.
Kuchnia, smaki. Czego musimy spróbować będąc w Afryce?
Wypadałoby być mięsożercą tak naprawdę, ponieważ to, co w Namibii jest najsmaczniejsze, to wszelkiego rodzaju dziczyzna, czyli jakieś kotlety z oryksa, kudu, steki, to jest absolutnie. Natomiast kuchnia jest też europejska, genialne owoce morza. Tutaj w Henties Bay chyba nawet jest, uwaga, taka restauracyjka prowadzona przez Polaka.
Tomek prowadzi tam już od wielu lat taką małą restauracyjkę, Go Fishy się nazywa i możemy tam zjeść absolutnie pyszne owoce morza, ryby, tam nawet jakiś lokalny browar pędzi piwo Skeleton Coast, czyli piwo wybrzeża szkieletowego, które też warto się skusić.
Ale ciekawe też, jeżeli na przykład robię zakupy w Opuwo, wchodzę do supermarketu, supermarkety w Namibii to są takie jak nasze sieci popularne z rodowodem niemieckim. I generalnie ja się śmieję, że nawet w Namibii, jak robię zakupy, to kupuję na wzrok. Nawet nie czytam nalepek, no bo ten jogurt wygląda tak samo jak u nas, tylko że no po prostu jest po angielsku opis. No i na przykład ja robię zakupy, a obok mnie półnaga pani Himba też robi zakupy. Bardzo ciekawe też spostrzeżenie dla miejscowej ludności. Są zupełnie inne opakowania. Na przykład jest opakowanie masła roślinnego, które ma 2 kilo, bo im się nie opłaca wozić śmieci, w cudzysłowie, gdzieś tam na farmę, a tak samo jak Himba kupują sobie na przykład ryż, to kupują w 10-kilogramowych workach, a nie w torebeczkach po
albo
kilogramie.
Albo mąkę kukurydzianą. Tak, i to jest też tak, że kiedyś właśnie rozmawiałam z jednym z farmerów i on mówi, Anka, mówi, ja tak nie znoszę jeździć do miasta, mówi, jak ja muszę jechać, no to jadę już raz na miesiąc, jak już naprawdę muszę. Przy czym dodajmy, że miasto, o którym mówił, które było najbliżej jego położone,
to nas większa wioska.
To były dwie ulice na krzyż, może. Ale dla niego to już było za dużo cywilizacji.
Już było męczące.
Tak naprawdę kuchnia namibijska opiera się głównie na mięsie, ale jeżeli trafi do tego kraju wegetarianin, nie będzie miał problemu. Paska Privi to jest miejsce, gdzie jest najwięcej upraw, pyszne ogórki, pomidory, fantastyczna cebula.
I to każdy powie, kto próbuje też w Afryce warzyw, one są po prostu znacznie słodsze niż u nas.
Natomiast no, trzeba pamiętać, że ponieważ to wszystko daleko trzeba przewozić, w związku z czym ceny owoców i warzyw są trochę na poziomie już takiego, tak, dobra, może nie luksusowego, ale wyższego. Natomiast to ze smaków w soliter, powiedz Krzysztof, szarlotka.
Szarlotka, oczywiście. Najmniejsze miasto Namibii i tam powstała po prostu kiedyś piekarnia i cukiernia. I uwaga, to był środek pustyni. Wtedy, kiedy jeździło się na przykład dużym Fiatem u nas, jako znamionem luksusu, to tam dowożenie czegokolwiek to było mniej więcej...
Była to skomplikowana logistyka.
No, generalnie godziny. Natomiast szarlotkę dostawało się z wielkimi kawałkami soczystych jabłek. gdzie w sumie dowiezienie tego jabłka...
Najbliższy sad jest o kilkaset kilometrów.
Tak, to już jest w ogóle jakaś abstrakcja, bo te jabłka wysychały
ja przypuszczam, że one były awionetkami, Krzysztof.
Ja myślę, że tak. Natomiast Moose McGregor, to on był pomysłodawcą, stworzył tam po prostu absolutnie legendarne miejsce. Niestety zmarł nagle i to była naprawdę dla wielu ludzi bardzo przykra strata. Wiadomość, wielka strata, bo to była legenda po prostu Namibii, ale ta szarlotka do dziś
przetrwała. No i właściwie, jeżeli gdzieś się spieszymy, mamy mało czasu, warto kupić kanapkę. To się nazywa kanapka albo sandwich bochotrzyn. W restauracjach jest ona podawana zwykle z właśnie jakąś sałatką, z dodatkiem frytek i naprawdę taka jedna kanapka nas po prostu kompletnie zapcha. Tak. No właśnie, jakbyśmy pojechali z dziećmi, frytki dostaniemy praktycznie wszędzie, więc dzieci nakarmimy. W sklepach zaopatrzenie jest podobne do naszego, więc puszki z warzywami, owocami, mięsa, kasze, makarony, to wszystko dostaniemy.
Raz byłem tylko strasznie zły, bo nie mogłem tak zwanego serka topionego znaleźć. Okazało się, że są, tylko inaczej pakowane w słoiczki małe. No a ja szukałem tej klasycznej okrągłego pudełeczka. Tak.
Wracając, musimy z powrotem trafić do Windhoeku.
Najprawdopodobniej, bo stamtąd będziemy wylatywać i tam będziemy oddawać samochód, chociaż oczywiście być może zaszalejemy i wyruszymy na przykład do Botswany sąsiedniej, albo do RPA, albo do wodospadów Wiktorii w Zimbabwe, więc tych możliwości mamy sporo. No i na pewno nie wyjedziemy z Namibii, zanim nie odwiedzimy Parku Narodowego Etosha.
Park Narodowy Etosha, mniej więcej wielkość województwa dolnośląskiego i to jest naprawdę królestwo zwierząt. Tam wjeżdża się, są tylko trzy główne kempingi, z których można skorzystać i co ciekawe, dostaje się taką mapkę i na tej mapce jest mnóstwo dróg i oczek wodnych. Te drogi są wszystkie idealnie oznakowane, więc się na pewno nie zgubimy i uwaga, jeździmy sami, patrząc na statystyki przy oczkach wodnych. Jak chcemy zobaczyć nosorożca, to patrzymy tam, gdzie jest na przykład 70% pewności, że jest szansa zobaczenia nosorożca. A jak chcemy lwa, to szukamy oczek wodnych z lwami.
Ale to i tak jest oczywiście ruletka, bo zwierzęta kompletnie nie wiedzą o tej statystyce.
Kiedyś dwa dni szukaliśmy słoni do momentu, kiedy otoczyło nas stado 35 słoni do tylu, żeśmy się doliczyli, jak po kolei wychodziły z buszu, natomiast potem już nie liczyliśmy. Staliśmy sobie spokojnie w samochodzie, a one po prostu przechodziły takim lekkim skosem przez naszą drogę. Niesamowite doświadczenie.
Przyroda jest tam zaskakująca, zachwycająca. I tylko pamiętajmy o jednym. W tym miejscu, gdzie są dzikie zwierzęta, nie wysiadamy z samochodu, bo one naprawdę mogą być bliżej niż myślimy. I to jest tak, że człowiek szuka tego lwa, a potem się okazuje, że ten lew to tak naprawdę leżał w trawie tuż obok, tylko był tak schowany, że go nie było widać.
Oczywiście są specjalnie miejsca piknikowe, gdzie możemy podjechać, wjechać, zamknąć za sobą bramę, no i wtedy spokojnie sobie
myślę, że kończąc możemy powiedzieć tak, nie bójcie się państwo Afryki, ona jest znacznie bardziej cywilizowana i bezpieczna niż nam się to wydaje. Jest to fascynujący kontynent z cudownymi ludźmi, pięknymi krajobrazami, niezwykłą kulturą i warto odkrywać tą Afrykę, dopóki jeszcze taka jest.
Jeśli ktoś czuje niedosyt waszej opowieści, to odsyłamy do książki
Namibia. Przez pustynię i burz, a zapraszamy dużo porad praktycznych.
Tak, na nasz portal, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy robić strony do książki. Za dużo o Namibii wiemy, więc travelnamibia.pl to portal o Namibii.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi w Uchu na Świat byli Anna i Krzysztof Kobusowie.
Co teraz ja się powinnam pożegnać taką wiązanką namibijską. Tangiunenen, dapandura, ajos, ukuhepa, danki danki.
Dziękuję, do widzenia.
Dzięki piękne.